Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie w Dekompresorze. Po przerwie majowej, w chłodny wieczór, ale z gorącymi sercami, witamy Was w Dekompresorze. W komplecie z ostatniego odcinka będziemy rozmawiali dzisiaj w dalszej części o Atari, o tym wszystkim, co się dzieje wokół sceny Atari w 2014 roku. Witajcie w odcinku, witaj Kaju, witaj Daniel.
Cześć Wam wszystkim.
Hej.
Dzisiaj troszkę tak na sucho, bo mamy różne kłopoty techniczne, chcemy zrobić bardzo dużo i bardzo fajnie, no i czasem po prostu nie wychodzi. Ale mimo wszystko jesteśmy i będzie troszeczkę dzisiaj bez intro, bez bajerów, ale to, co najważniejsze, czyli nasze twarze będzie widać.
I rzeczy, które będziemy chcieli pokazać w trakcie odcinka, w którym będziemy rozmawiać o scenie atarowej. Parę rzeczy będzie do oglądania.
Ostatnio po odcinku rozmawialiśmy jeszcze dłuższą chwilę, okazało się, że się przypominają różne ciekawostki, także są kontynuacja i to chyba będzie dobre rozwinięcie tego tematu, który zaczęliśmy ostatnio. Zanim to nastąpi, mamy kilka newsów dla Was, bo działo się, byliśmy wszyscy gdzieś tam w grillowej atmosferze, pochłonięci tym wszystkim, co się działo w czasie przerwy świątecznej, ale mimo wszystko świat nie spał. Pierwszym taką ciekawostką jest na przykład informacja ze Skype'a, który udostępnił rozmowy grupowe. Wcześniej trzeba było mieć konto premium i na tym koncie premium co miesiąc zasilać go odpowiednimi funduszami. To nie było jakoś dużo, ale jednak. Ale w trakcie rozwoju komunikatorów internetowych hangouty zaczęły deptać Skype'owi po plecach,
piętach
i po piętach, potem po plecach, no. Najpierw po piętach i ludzie ze Skype'a doszli do wniosku, że po prostu trzeba tą możliwość dać też użytkownikom Skype'a, żeby po prostu nie czuli się gorsi. Więc od chyba tygodnia niecałego mamy możliwość rozmowy w kilka osób za pomocą Skype'a, możemy prowadzić rozmowy wideo. Co chyba bardzo fajną rzeczą jest.
Fajnie, że za darmo.
Drugim takim ciekawą innowacją Amazon wprowadził możliwość dodawania do koszyka produktów za pomocą Twittera. W Polsce Twitter może nie jest tak strasznie popularny jak na Zachodzie, ale tam to się bardzo fajnie sprawdza i polega to na tym, że jeżeli ktoś do nas tweetnie link do produktu, który znajduje się w sklepie w Amazonie, to wystarczy na tego tweeta odpowiedzieć, dodając odpowiedni hashtag i Amazon przechwytuje tą informację i dodaje nam ten produkt do koszyka. Jest jeszcze ciekawostka taka z tym związana, że ten produkt wtedy znajduje się w koszyku, ale możemy go nie kupować. Możemy ten koszyk zrealizować z pominięciem produktów dodanych za pomocą Twittera. Dzięki temu możemy sobie zbudować taką listę po prostu takich bookmarków.
Albo zrobić sobie po prostu wish listę, co byśmy chcieli dostać.
Tak, ciekawe rzeczy, które kiedyś chcielibyśmy mieć, a po prostu ludzie o tym mówią wokół nas i nie chcemy tego zgubić. Także całkiem fajnie i rozsądnie to jest przemyślane.
Ja mam z Amazonem trochę problem, bo po pierwsze niedawno znowu Polska wróciła do kategorii trzeciego świata, bo przez chwilę byliśmy w kategorii drugiego świata i mogliśmy mieć darmowe przesyłki przy zakupach w odpowiednich kwocie i tak dalej, i tak dalej. I teraz znowu jesteśmy trzecią Europą zamiast drugą. I jeszcze słyszałam, że Amazon miał jakiś pomysł, żeby w momencie, w którym wrzucasz rzecz do koszyka, oni już to zgarniają z magazynu, zanim jeszcze potwierdzisz, że to chcesz kupić. I wysyłają, najwyżej zwrócisz, jeżeli... Taki mieli pomysł. Nie do końca wiem, czy on był żartem prima aprilisowym, czy... bo to chyba było nawet trochę wcześniej.
Z tego, co pamiętam, to było całkiem
realne. To było całkiem serio i oni chyba to tam zaczęli rozważać, to znaczy, nie wiem, ile zamieszania by to powodowało, no bo umówmy się, jak ja tam sobie wrzucam 50 rzeczy do koszyka, ktoś tam, maszyny, ludzie i cała ta infrastruktura, wszystko mi to zbiera, no to tak naprawdę tylko jak nacisnę, żeby wysyłali, to niech wysyłają, to tak naprawdę jeden krok więcej i to mogłoby mieć trochę sensu, ale po co? Ile to przyspiesza?
Nie jestem sama, że jest jeszcze dużo ludzi o podobnym profilu. Nawet jak czujemy się bardzo indywidualni, wspaniali i nietuzinkowi, to takich jak my o podobnych gustach czy o podobnych potrzebach znajdzie się też wiele innych osób. Jeżeli
teraz wszyscy kupują jakąś grę...
Dokładnie tak, jeżeli ty wrzucisz to do koszyka i to zostanie takim awansem po prostu...
Przesunięte do pakowania.
W Stanach, tak. Przeniesione do jakiegoś innego, bliższego magazynu, no to tylko z zyskiem dla tych, którzy będą to chcieli kupić.
A oni go nie przewożą między magazynami, to znaczy na przykład przecież do Polski w momencie, kiedy byliśmy Europą drugiego świata, a nie trzeciego, dostawaliśmy przesyłki z Niemiec, więc to raczej pewnie to jest przesunięcie z tych absolutnie gigantycznych, niewyobrażalnie wielkich magazynów do działu pakowania. To może przyspieszać pewnie o parę godzin całe to przedsięwzięcie.
Tak, tym bardziej, że słyszę się czasem opowieści różnych znajomych, którzy zamawiają w Polsce towar na Amazonie po południu w poniedziałek i dostają go pod drzwi we wtorek rano albo we wtorek
w Polsce?
Po południu. Tak, to jest, szczęka czasem opada, bo polskie sklepy internetowe, które w Polsce działają i są w tym samym mieście, potrafią 3-4 dni wysyłać zamówienie.
Tak, właśnie w tej chwili czekam, bo rozpadła mi się obudowa i zamówiłam ją dokładnie tuż przed, nie, w trakcie długiej, w czwartek. Zamówiłam je w czwartek w nocy i jest poniedziałek i jeszcze nie przyszło, jestem trochę niezadowolona.
No tak, to się zgadza.
To jest najlepsze, że...
Ja pamiętam, że osobiście zamawiałem winyle z Amazona, i kupowałem właśnie w brytyjskim Amazonie i faktycznie zamówiłem bodajże we wtorek, no nie było na środę, ale w czwartek już to miałem na pewno. Na pewno czekałem mniej niż 3 dni.
Tak, też miałem dobre przygody z Amazonem pod tym względem.
Że o ile w polskich sklepach ciągle jeszcze słyszy się takie historie, jakiś tam szarpanin w momencie zwrotu, że trzeba się naprawdę mocno użerać ze sprzedawcami, żeby zrealizować zwrot, o tyle Amazon bez najmniejszego problemu przyjmuje to, co wyślemy i jeszcze często przeprasza, że mieliśmy jakieś tam niedogodności.
Tak, bardzo często dają jakiś prezencik albo kupon, albo coś, jeżeli było jakiekolwiek niezadowolenie po stronie klienta, nawet jeżeli nie zawinione przez nich. To bardzo sympatyczne.
Także po tej rekomendacji, jeżeli nas jeszcze je sponsoruje, to chyba powinien.
I niech przywróci Polskę do krajów drugiego świata Europy, mam taką prośbę. Ja mam krótkiego newsa. Rzucisz tam na ekran, mamy gdzieś tę stronę. Przeczytajcie, nie będę streszczać artykułu. Programy antywirusowe nie przeżyją w obecnej formule, trzeba dostosować się do zmieniającego się rynku, do zmieniającego się internetu. Nie opłaca się robić programów antywirusowych. I bardzo ciekawe wnioski z tego płyną. No i to tyle tak naprawdę. Myślę, że możemy przejść do tematu głównego.
Co oni chcą przez to powiedzieć, że wirusy przestały się pojawiać?
Nie, jak najbardziej pojawiają się znakomicie i w ogóle mają się lepiej niż kiedykolwiek ze względu na to, że jak technologia idzie strasznie szybko do przodu, to jak jesteś po tej stronie branży, o czym będziemy rozmawiać w następnym dekompresorze, to tak naprawdę dużo łatwiej w tej chwili cokolwiek zrobić niedobrego. A ponieważ używają internetu absolutnie wszyscy, a także, umówmy się, większość użytkowników nie jest specjalnie zaawansowana technicznie, to bardzo łatwo sprawić, że popełnią jakiś błąd i wykorzystać to na przykład do tego, o czym rozmawialiśmy z Aleksem, do przejęcia ci tam komputera, czy zamontowania się w twoim sprzęcie i uczynienia cię częścią większego botnetu niechcący.
No i to już będzie za tydzień. Jeżeli ktoś się interesuje takimi mrużącymi krew w żyłach historiami związanymi z komputerami, z przejmowaniem na własność haseł i innych różnych dziwnych, strasznych rzeczy, to zapraszamy za tydzień.
Będziemy... Jak bardzo twój komputer nie jest bezpieczny, nawet jak o niego dbasz. No zobaczymy, co wyniknie, bo jeżeli ta debata się podniesie na temat tych programów antywirusowych, to będzie fajnie, to znaczy... Jeżeli firmy już mówią, że im się nie opłaca produkować tego, no bo po pierwsze już nikt za to nie płaci, bo nikomu się nie chce za to płacić, po drugie jednak to jest ciągle ci, którzy czynią zło, są szybsi.
Ale wiesz, jest jeszcze jedna strona tego medalu, który jest już więcej niż dwustronny. Pamiętajmy, że mamy darmowe antywirusy. Z jednej strony
wszystkie takie, są darmowe w tej chwili. Jest opcja darmowa i możesz sobie dokupić wersję premium.
3 miesiące, ale są takie, które są darmowe forever, albo takie, które dostaliśmy razem z systemem. Patrz tutaj Microsoft Security Essentials. Normalnie możesz sobie to zainstalować, może to nie jest
tak, one są w ogóle bardzo przyzwoite,
ale całkiem dobrze działają. Więc nie dziwię
no,
się,
ale one są w zasadzie częścią pakietu Windows. Za Windowsy w tej chwili już się płaci. To znaczy, kiedyś się piraciło przecież system operacyjny w ogóle bez mrugnięcia okiem, ale w tej chwili w ten czy w inny sposób, oni się znaleźli na rynku. W ten czy inny sposób płacisz za to, że masz system operacyjny legalny. I w związku z czym jakiś tam budżet na to mają. Ale na przykład ja mam od 65 lat mam Avasta na swoich Windowsach jako program, powiedzmy, z grubsza antywirusowy i mogę spokojnie korzystać z niego, z tej części, która jest za darmo. No i co? No i co oni ze mnie mają? Nic nie mają.
Może kończyć temat wirusów. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo długo polecałem wszystkim znajomym i wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam się po drodze pojawiali i pytali o radę. Node32, super program antywirusowy, który często znajdował mi wirusy, których inne programy nie widziały, ale któregoś tam razu po prostu przeznaczyłem pieniądze na coś innego, trzeba było jakiegoś antywirusa mimo wszystko mieć, więc sobie zainstalowałem ten Microsoftowy i od tamtej pory nic się nie dzieje, więc nie wiem, czy będę kupował jakiś inny.
Nic się nie dzieje, albo nie wiesz, że coś się dzieje.
Albo nie wiem, że coś się... Tak, jeżeli nic się nie dzieje, to wiedz, że coś się dzieje.
No dobra, to przechodzimy do tematu odcinka. Naszym gościem znowu jest Daniel Deli-Koźmiński, szef forum atari.org.pl. Deli jest na scenie od 99 roku. Ludzie tyle nie żyją. Więc jeszcze zanim przejdziemy do samej rozmowy, to przypominam, jeżeli masz w domu Atarynkę, to zrób jej zdjęcie, wyślij do nas na dekompresor, na którymś z naszych profili albo przez naszą stronę. Znajdziesz sposób, żeby nam wysłać tę fotkę. A my chcemy zobaczyć, co tam jeszcze macie w szafach ze starych, dobrych komputerów.
Od jakiegoś czasu działa kontakt @dekompresor.pl, także możecie też tam wysyłać.
Bardzo dobry adres, żeby wysłać nam zdjęcie swojej Atarynki. Bardzo prosimy, żeby tam nie było nagich części ciała, których nie chcemy oglądać, tylko komputer, dobra? Wtedy wszystko będzie między nami w porządku.
Że niewiele jeszcze rzeczy nie widzieliśmy, także niczym nas nie zaskoczycie. Nie musicie się wysilać.
Absolutnie, nie ma takiej potrzeby. Komentujcie pod odcinkiem. Będziemy potem czytać te pytania i możemy je przekazać Danielowi, albo sam przeczyta. Więc o scenie. Już obgadaliśmy zeszłym razem Atarynki różne. Moglibyśmy o tym gadać jeszcze 60 lat i o każdej jeszcze parę słów powiedzieć. No scena, czyli party w tym wypadku, powiedzmy tam atarowe czy 8-bitowe. Skąd wiedziałeś, że w ogóle jest jakieś party, na które warto pojechać? Ja pamiętam, że jak miałam pojechać na party, to się musiałam dowiedzieć od kolegi, przeczytać w gazecie. Skąd wiedziałeś, że jest party?
Znaczy tak, no pierwsze w ogóle kontakty ze sceną, tak, to było kupowanie dem. Wyobraźcie sobie, że... Tak
kupowanie?
Teraz każdy może z internetu ściągnąć. Później jeszcze troszeczkę wcześniej można było sobie w różnych gazetach komputerowych, tak, dodawane były dema, jako jakiś tam Hyde Park czy coś w tym rodzaju. Natomiast na samym początku na giełdach normalnie miałeś do wyboru albo kupić grę, albo kupić demo, tak? No wiadomo, na początku wszyscy kupowali grę i grali, ale później przyszedł czas, kiedy no fajnie by było zobaczyć coś innego. No i przede wszystkim to coś innego, pierwszy moment, kiedy to się oglądało, to przychodząc na giełdę komputerową słychać było świetną muzykę, której nigdzie nie można było zobaczyć w żadnej grze. No wiadomo, było kilka gier, które włączało się, tak, tylko żeby posłuchać muzyki, ale ogólnie no, nie stało na najwyższym poziomie. Natomiast przechodząc korytarzem giełdowym, słyszało się super muzykę i człowiek podchodząc nie wiedział nawet, co to jest, tak? Czy to widać było, że to nie jest gra, leci jakiś napis.
Lecą jakieś animacje.
Tak, strony prawej do lewej, wszyscy stoją, oglądają, wielkie oczy. No i to właśnie był pierwszy kontakt ze sceną. A jak się dowiedziałem o party, no to po prostu, kiedy już troszkę tych dem kupiłem, no to zacząłem czytać dokładniej scrolle, tak? I pod koniec każdego scrolla były kontakty do ludzi, którzy te dema napisali. No i właśnie w ten sposób wykręciłem jeden z numerów. umówiliśmy się na początku.
To był polski numer, tak?
Tak, to był polski numer, to był numer w Warszawie. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy, bardzo mi się te osoby spodobały. I no, do tej pory wiadomo, kontakt utrzymujemy. Natomiast innym sposobem dowiedzenia się o nadchodzącym zlocie party to było czytanie telegazety. Nie wiem, czy oglądający dekompresor wiedzą, co to jest telegazeta. Znaczy, w skrócie telegazeta to był taki internet, który miał każdy.
W telewizorze, pod pilotem.
Ale złego czasu używasz. Ma każdy, do dzisiaj działa i jeszcze będzie przynajmniej 5 lat.
Tak, każdy ma taki internet. To był internet przed internetem.
Pamiętam, że to było kuriozalne, bo to wszystko było, no wiadomo, w ASCII, tak? W trybie graficznym próbowali zrobić to, w trybie tekstowym próbowali to zrobić, żeby to jakoś wyglądało, te kolorowe literki, kreseczki, upiorne to było, poruszanie się potem to była makabra.
Tak, w szczególności, że pierwsze telewizory nie miały czegoś takiego jak buforowanie stron, czyli tak jak jest w tej chwili, uruchamiając telegazetę na telewizorze, po prostu ona jest cała ładowana od razu do pamięci i przechodzenie między tymi stronami jest szybkie, tak, no, praktycznie natychmiastowe. Natomiast kiedyś to działało w ten sposób, że wprowadzało się numer strony, trzeba było wiedzieć, na której stronie są ogłoszenia i trzeba było poczekać, bo telewizor zaczynał liczyć od jedynki, tak? I jeżeli okazywało się, że ogłoszenia były na stronie 700, no to można było sobie iść, zrobić kawę, przyjść.
Tak było.
I wtedy nasze ogłoszenie było. I właśnie scenowcy ogłaszali się, no bo to było najszybsze medium, tak? Na którym można było, z którego można było się czegoś dowiedzieć. Wiadomo, jeszcze była poczta tradycyjna, czyli snaile. Do tych, którzy byli, że tak powiem, na listach swoperskich, to wiadomo, szły listy, wszyscy czytali, wiedzieli, kiedy będzie party. Natomiast jeśli się okazało, że party jest na przykład przesunięte nagle, no to niestety już był problem i znane były takie przypadki, kiedy
ludzie przyjeżdżali
część partyzantów przyjechała tydzień za wcześnie na przykład.
Pół biedek tydzień za wcześnie, bo najwyżej chwilę posiedzą. Powiedziałeś, że ze swapu się można było dowiedzieć, bo powiedzmy sobie w grupie scenowej to się wszystko złoży w całość. Jeżeli kompletnie nie masz pojęcia o scenie, to po tym odcinku wszystko już będzie jasne. Swapper to była taka funkcja, bo każda grupa scenowa, czyli ci, co robili jakieś produkcje, to miała programistę, grafika, muzyka w różnych konfiguracjach i bardzo przyzwoicie było mieć swappera. Swapper zajmował się dystrybucją, właśnie kontaktami, zbierał twój numer telefonu, jeżeli cię spotkał, albo twój adres, wysyłał ci pocztówkę, dyskietkę, coś się działo.
Tak, wszystko się zgadza. Właśnie swoperzy byli odpowiedzialni za to, żeby utrzymywać kontakt z innymi grupami, rozprowadzać swój własny staw, czyli swoje własne produkcje, jak najszerzej się dało, czyli do wszystkich swoich kontaktów. Byli swoperzy, którzy mieli naprawdę bardzo, bardzo grube zeszyty, w których kolekcjonowali adresy i warto wiedzieć, że adresy domowe, tak? I nie były to adresy e-mailowe, także czasami od razu po party swoper, po wydaniu jakiegoś dema, czy gry, czy jakiegoś programu użytkowego przyjeżdżał do domu i zajmował się rozsyłaniem do tych, którzy na tym party nie byli.
Zażynał swoją stację dyskietek.
Tak, i panią z poczty.
Tak. Och, wysyłanie dyskietek pocztą, pamiętacie to? Nie można było normalnie do koperty, bo przecież ci złamią albo pomną, trzeba było wsadzać w takie tekturki. Tak. Oh Jesus.
Jeszcze oprócz tego, nie wiem, czy możemy na antenie mówić, ale jeszcze było coś takiego jak gumowanie znaczków pocztowych.
I już możemy, chyba się przedawniło. Chyba.
I nieodłączny napis thumbs back, czyli oddaj znaczek. Mhm.
Tak, no bo to był wydatek prawdziwy, trzeba było się umawiać, że się wyśle coś tam, tak, znaczki zwrotne, ale to już była tradycja wieloletnia, żeby wysyłać sobie znaczki w kopertach i tak dalej.
No dobrze, ale internetu nie było. Internetu nie było, miałem komputer, bawiłem się tym komputerem, w którymś momencie dochodziłem do wniosku, że coś chciałbym więcej oprócz grania. Trafiałem na to demo, które opowiadałeś, że robiło takie niesamowite wrażenie na ludziach, którzy przechodząc obok nie mogli po prostu oderwać oczu. I co dalej? Dochodziłem do wniosku, że faktycznie chciałbym pojechać na taką imprezę, tak? Ale ta impreza jakiś cel chyba miała. Jaki cel przede wszystkim?
Jak wygląda party?
Tak, drugie pytanie. Może dwa pytania naraz. Jaki był cel party i jak się go organizowało? Czy trzeba było wynająć sobie, nie wiem, jakąś remizę?
Szkołę.
Czy to była domówka, czy to była szkoła, czy to był klub, nie wiem, ośrodek kultury, cokolwiek, tak? Jakaś miejscówka.
Najczęściej to szkoły są.
To znaczy tak, to jest troszeczkę, wydaje mi się, że należałoby podzielić, jeśli chodzi o cel, należałoby podzielić na to, jak wyglądały party kiedyś i jak wyglądają teraz. Jeśli chodzi o miejsca, to się nie zmienia. To są domy kultury, to są wynajęte sale gimnastyczne, to są wynajęte domy działkowca, tak jak na przykład będzie
Grzybsoniada.
W tym tygodniu tak jest Grzybsoniada, na którą serdecznie zapraszamy w Częstochowie, na terenie ogródków działkowych. Także,
na pewno nie są to hale Expo, prawda?
Nie są to hale Expo. Był dosyć duży zlot, który się nazywał Kłas w Elblągu. To był taki troszeczkę bardziej pod... mam nadzieję, że moi koledzy mi tego nie będą mieli za złe, ale troszeczkę bardziej przekomercjonowany, tak?
Oj, przynajmniej były pieniądze na to, żeby to wszystko zorganizować, no coś za coś.
Tak, coś za coś, zgadza się. Natomiast głównie są to szkoły, głównie są to domy kultury, no i tak jak ostatnia edycja, dwa razy domy działkowca. Czy to było w Warszawie, czy to tak jak teraz w Częstochowie. Natomiast co się robi na takim party? To są troszeczkę jakby dwie sprawy. Kiedyś, dawno, dawno temu, w latach 90. zloty były najlepszym miejscem, gdzie można było dostać nowe oprogramowanie, gdzie można było dostać je jak najszybciej, tak? Czyli praktycznie od razu po konkursach, po kompo, o których na pewno będziemy mówić troszeczkę później, można było nagrać sobie najświeższy staw, czyli najświeższe oprogramowanie, które było dostępne na rynku, na scenie. No, z tego też się wzięła nazwa Kopy Party, tak? Czyli wszyscy przyjeżdżali, rozpakowywali się, ustawiali sprzęt i były zażynane stacje dysków. Wszyscy kopiowali, jak leci, co leci. Natomiast w tej chwili już w trzecim tysiącleciu raczej zloty, też się cały czas została nazwa party, zloty raczej służą spotkaniu się ze znajomymi, których się już dosyć długo nie widziało.
Po wspominaniu tego, jak było fajnie na party 10 lat temu.
Po wspominaniu, jak było 10 lat temu, co zrobiliśmy 15 lat temu, jak tu jechaliśmy pociągiem 8 lat temu, jakie były wypadki.
Przygody i wypadki, tak, już nie wchodząc w szczegóły. Przyjedźcie na party, zobaczycie, o czym rozmawiamy.
Na party zobaczycie, na pewno każdy będzie mile przywitany. No wiadomo, pierwszy raz, kiedy jechałem na party, też troszeczkę się zastanawiałem, wow.
Co tam będzie?
Co tam będzie, tak, to są ludzie, których znam do tej pory, no, z ich produkcji, tak, z ich grafik, muzyki, kodu, ale naprawdę nie ma się czego bać, zapraszamy serdecznie, znajdzie tam miejsce każdy, czy gracz, czy oglądacz dem, czy osoba, która chce coś robić, chce coś pokazać, o, takie
tak naprawdę osoby. Tak, to jest strasznie fajne, że można było robić absolutnie cokolwiek, jeszcze nie mając pojęcia, jak to się naprawdę poważnie robi i zawsze jakaś grupa cię przygarnęła, albo miałeś się od kogo przyjrzeć, pouczyć, pogadać o technikach.
Tak, tak, na przykład zastanawiając się, no, przede wszystkim należy cały czas powtarzać, że wtedy nie było internetu, nie było czegoś takiego, że możesz w każdej chwili wpaść czy na IRCA, czy na forum, czy na
wygooglać sobie, jak coś zrobić.
Tak, czy wygooglać sobie, jak coś zrobić. Po prostu nie było tak. Jeżeli byłeś szczęściarzem, mieszkałeś w Warszawie, czy w jakimś innym mieście, gdzie było duże zgrupowanie tych osób, gdzie znajdziesz i muzyka, i kodera, I
można było się skrzyknąć, usiąść na domówce i nawet spróbować coś zrobić razem.
I wtedy ludzie czekali nawet i pół roku, żeby właśnie przyjechać, żeby porozmawiać, żeby zapytać się, jak to zrobić, jak ty to zrobiłeś, czy mógłbyś mi pomóc. Także to kiedyś było właśnie główna rzecz, dla której ludzie przyjeżdżali na party. Teraz, no tak jak mówię, teraz już bardziej są spotkania weteranów, tak, spotkania osób, które chcą się ze sobą zobaczyć.
Ale są też produkcje przecież w tej chwili wystawiane na konkursy.
Na konkursy, na kompo, tak.
Na kompoty.
Był faktycznie taki okres, kiedy mniej więcej 2-3 lata, kiedy niedużo się działo, nie było dużo produkcji, natomiast teraz wszystko odwróciło się jeszcze raz i naprawdę na zlotach, czy zagranicznych, czy polskich, zawsze jest dosyć sporo produkcji, w tym w szczególności na Atari.
To w ogóle jest coś, co zawsze mnie zastanawiało i myślę, że wiem, dlaczego teraz jest renesans. To znaczy kiedyś dawno, dawno temu, kiedy robiło się swoją produkcję, no to w zasadzie pokazywało się możliwości komputera, wyciskało się z niego coraz więcej, ale do niczego to za specjalnie nie prowadziło, poza strasznie fajnym efektem i szacunkiem ziomków, którzy mogą docenić, dlaczego to jest ekstra. A w tej chwili na świecie w ogóle coś takiego jak demo, program demonstracyjny, nie pokazujący funkcję programu, który jest użytkowy gdzieś tam docelowo i chcesz używać, tylko po prostu coś, co potrafisz zrobić ładnego. Wszyscy już wiedzą, że to jest umiejętność programisty, że to jest jakiś designer, że to jest jakiś grafik, który wie jak zrobić coś fajnego. I na przykład pamiętam, że jak w pierwsze porządne konsole, takie no nie wiem, jak PlayStation pierwsze weszło i do niego dołączona była płytka, gdzie były dwie animacje. Jedna była z płaszczką, druga już nie z tym, z dinozaurem. One trwały 1,5 minuty, miały świetną muzyczkę, jakąś taką właśnie animację pokazującą, że tutaj można zanimować obiekt trójwymiarowy, który będzie strasznie fajnie wyglądał. I znaczy puszczało się to, oglądało i to było ekstra. Robiło wrażenie, chociaż potem oczywiście gierki były dużo bardziej znakomite, ale dołączanie demka do sprzętu było jakoś takie bardziej naturalne.
No to by trzeba od tego czasu. Programistą multimediów porozmawiać, ale mi się wydaje, że trochę produkcja demek teraz na współczesne komputery jest też takim wyzwaniem na całe miesiące, albo może i lata pracy dla takiej małej grupy, bo weźcie pod uwagę, że kiedyś te komputery jednak były sporo prostsze i od środka, i od zewnątrz, i te systemy były prostsze, mniej tych warstw było, a teraz, żeby to oprogramować w jakiś taki mega magiczny sposób, żeby wyciągnąć na przykład z najnowszej karty graficznej jakieś takie super efekty, których nie ma w grach jeszcze, no to sorry, ale to jest bardzo duże przedsięwzięcie.
Wtedy były inne wyzwania, to znaczy teraz na przykład, no nie wiem, no, musisz się oprogramować, karty graficzne są dość ustandaryzowane i tak dalej, ale dawniej, no to nawet nie wiedziałeś, na jakim sprzęcie to będzie odtwarzane, więc albo się trzeba było przygotować na 600 różnych, no nie wiem, no tak jak się miało te wczesne Windowsy, czy tam te wczesne DOSy i trzeba było się przygotować na 6 popularnych kart graficznych, które były tych kart dźwiękowych, kart wielkie, piszczyków dźwiękowych, które były tam wmontowywane, to po pierwsze. No a po drugie trzeba było wycisnąć ze sprzętu więcej niż on był w stanie. W sensie programowanie jest tak samo trudne.
Ja wam powiem, że chciałbym dzisiaj usłyszeć dużo ciekawostek, takich, które po prostu otworzą mi oczy na ten wspaniały świat. Ale jeszcze mam pytanie. Odnośnie produkcji, które teraz powstają, bo ostatnio zbierając materiał, zauważyłem gdzieś taki podpis, nie wiem, czy to było czy to po prostu ktoś w ramach żartu umieścił, czy faktycznie jest taka, coś takiego, o Jezu, ale się dzisiaj wysławiam. Chodzi o to, że był jeden napis, który mówił, że to demko będzie działać tylko i wyłącznie na faktycznym sprzęcie i żeby go nie uruchomić na emulatorze. Czy to jest możliwe?
Tak, jak najbardziej. Jest dużo, znaczy, mimo tego, że emulatory są już coraz bardziej doskonałe, to część rzeczy po prostu jeszcze nie działa. Lub może nie tak, że nie działa, ale nie działa tak jak to powinno wyglądać na oryginalnym sprzęcie. No to już chyba w poprzednim odcinku, w poprzedniej naszej rozmowie mówiłem, że nigdy na żadnym emulatorze na PC-cie nie zobaczymy płynnego scrolla, tak? Czyli płynnego tego napisu, który przejeżdża od prawej do lewej strony, który był jednym z głównych atrakcji w demach, tak? W każdym demie musiał być scroll. To, że nie będą niektóre rzeczy działać, czasami jeszcze do niedawna w przypadku Atari, no nie chcę się wypowiadać o innych platformach, ale jeśli chodzi o Atari, jeszcze do nie tak dawna, kiedy program intensywnie wykorzystywał dodatkową pamięć, tak? Czy dodatkową pamięć, dodatkowe 256 KB RAM-u, to emulacja zwalniała nawet na gigahercowych procesorach. A to przypomnijmy, że Atari ma procesor 1,77 MHz, czyli rząd wielkości mniej. I zdarza się tak, zdarza się to w szczególności wtedy, kiedy faktycznie są wykorzystywane jakieś niestandardowe metody programowania. I tu jeszcze wrócę do poprzedniej rzeczy, o której mówiliście, że teraz jest trudniej. Ja uważam, że chyba nie, że chyba teraz jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ Mamy standardowe API, tak? W przypadku Windows to jest DirectX. Wszyscy wiedzą, że będzie DirectX, piszemy DirectX. Natomiast tu dla czytelników ciekawostka, w przypadku DEM wyobraźcie sobie, że pierwszą rzeczą, którą robi programista, to jest wyłączenie systemu operacyjnego. Od tego zaczyna się demo.
Bo dzięki temu będzie miał trochę miejsca dla siebie.
Wyobraźcie sobie, że tak jak teraz próbujecie włączyć grę i ona wam wyłącza Windows. Co się wtedy dzieje? Wtedy się wyłącza komputer, prawda? Bo musimy mieć system operacyjny, natomiast w przypadku komputerów Atari po prostu tak się mówi, że wyłącza się ROM cały i wtedy cała pamięć, cała przestrzeń adresowa z wyjątkiem tam kilkuset bajtów, które są potrzebne do działania procesora, jest dostępna. Także nie zgodziłbym się. Wtedy programista był, tak jak tutaj, programista ma już jakąś platformę, ma jakieś API, wie mniej więcej, z czego może korzystać, to w przypadku komputerów 8, a i na pewno 16-bitowym, to programista, oprócz tego, że pisał program, to stwarzał warunki na komputerze, dzięki którym ten program mógł działać. Także no chyba nie jest to takie proste.
Na każda ilość zasobów na wagę złota, więc...
Tak, no w szczególności, że mieliśmy dostępne powiedzmy 62-63 kilobajty pamięci do rozdysponowania i wtedy naprawdę tam się liczył każdy bajt. Także teraz, no i druga sprawa, że na komputerach 8-bitowych nie da się pisać programów w językach wysokiego poziomu. Są powiedzmy jakieś języki takie jak na przykład specyficzny dla Atari Action, który jest takim skrzyżowaniem C, mam nadzieję, że ci, którzy piszą w Action nie zjedzą, ale to jest takie C, które działa prawie tak szybko jak assembler. Natomiast aby wykorzystać wszystkie możliwości komputera, mieć nad nim pełną kontrolę, to tylko i wyłącznie assembler. Także powiedzcie teraz jakiemuś programiście, który pisze pod Windows, pod iOS czy pod Linuxy, żeby wam zaczął coś pisać w assemblerze. To po prostu zrobi wielkie oczy i powie po co. A w przypadku...
zacznie płakać, jak będzie musiał się nagle nauczyć mapy pamięci.
Tak, także nie do końca bym się zgodził, że teraz jest trudniej. Wiadomo, oczekiwania są większe, tak, bo multimedia, to wszystko musi pięknie wyglądać, musi być kod sieciowy do każdej jakiejś gry, no bo gra bez multiplayera to nie jest gra teraz, ale wcześniej było coś takiego możliwe, zresztą bardzo często się zdarzało, że całe demo przygotowywała jedna osoba, były takie osoby, które umiały napisać i porządny kod i zrobić świetną grafikę, jak i wpadającą w uszy muzykę. Do tej pory takie osoby na scenie występują, no ale w przypadku gier bardzo często było tak, że za całość gry odpowiadała jedna osoba. No wyobraźcie sobie, żeby teraz jakąś grę przygotował ktoś samodzielnie. To się zdarza tylko i wyłącznie.
Tylko w indykach.
Tak, w indykach, w grach jakichś flashowych, jakichś JavaScriptie. To wiadomo, każdy zrobi samemu. Natomiast no, teraz znacznie większe są oczekiwania.
Parę dni temu ktoś mi mówił, że gra w taką grę, która się nazywa Banished, którą napisał jeden człowiek i to jest takie coś, co wygląda trochę jak Settlersi. Ale i ona wygląda tak, no wygląda jak przygotowane coś przez jakieś studio, ale nie sprawdziłam, nie doczytałam, więc nie będę o tym mówić, bo może to nieprawda. No ale dobra, to produkcja. Wiemy już, jak wygląda party, siedzi się, wspomina, kiedyś się działo, się kopiowało i się brało udział w kompotach. Kompoty były poważne, to znaczy najważniejsze było demo kompo, gdzie pokazywało się całą wielką produkcję, owoc pracy jednej wyjątkowo zdolnej osoby albo grupy. Było Music Compo, gdzie się wystawiało muzyczki w różnych kategoriach, grafiki także w różnych kategoriach po jakimś czasie, kiedy już były możliwe jakieś różne kategorie. Były Crazy Kompoty, pamiętam na Intelu 5 czy 3 był konkurs, kto najlepiej beknie i nagrodą była chyba możliwość zniszczenia jakiejś płyty pecetowej, nie wiem, jakieś bzdury kompletne. Wiadomo, męska szatnia. Pokażmy coś, pokażmy jakieś demko, bo ja w ogóle chciałam, żebyśmy się skupili oczywiście na demkach i pokazali trochę obrazków atarowskich, ale chciałabym, żebyśmy obejrzeli jakieś demko i żebyś na podstawie tego demka pokazał palcem w tym demku wszystkie elementy obowiązkowe, które w demku muszą wystąpić, to znaczy musi być scroll, muszą być oczywiście te podziękowania na końcu, im dowcipniejsze, tym lepsze, musi być jakiś torus, który się kręci, musi być ta symulacja, ta siatkowa 3D czegoś, co jeszcze i tak dalej. To które demko?
Tunel.
Tunel musi być, oczywiście, tunel i te gwiazdki takie, że bardzo szybko się poruszasz i te gwiazdki.
Starfield,
właśnie, już zapomniałam tych słów. I kuleczka, która się odbija, to na Amidze musi być w kratkę, oczywiście.
Tak, jak najbardziej. Znaczy, no wiadomo, teraz troszeczkę zmienił się wygląd demo, o ile powiedzmy koniec lat 80. i początek lat 90. to były właśnie rzeczy obowiązkowe, to był właśnie scroll, to był...
Morf jeszcze, przepraszam, przypomniałam tak. sobie, musiał. Mów, przepraszam.
To już na troszeczkę...
Podajcie mi tylko numer, a ja odpalam odtwarzacz.
To
może,
który?
Może Kaja coś zaproponuje.
No to może dwójka, The Top One
Oj,
Demo.
Tak, dobrze. Klasyka, największa klasyka na świecie.
Wszystko tam będzie.
Tak, tam będzie wszystko.
Na razie jest jakiś kolorowy deszczyk.
Tak, to jest właśnie, w tej chwili trwała dekompresja. Tak. Dekompresja na dekompresorze. Właśnie usłyszeliśmy sample, które jako rzecz grały więcej sygnała miejsca w pamięci. I co widzimy? No,
scroll na dole.
Praktycznie trzy rzeczy obowiązkowe, czyli logo, czyli to, co się działo pod koniec lat 80. i na początku lat 90., czyli plotter, czyli te kropeczki, które biegają tutaj w środkowej części ekranu. To się właśnie nazywało plotter. To były punkty, piksele, które układały się w różne najprzeróżniejsze wzorki. I to było efekt wow.
I to było efektowne, bo dzięki temu, znaczy, bo wyobraźnia jakby dopowiadała ci, co to są za kształty, a w gruncie rzeczy tak. Bardzo mało zasobów zżerał taki plotter.
Hitem w ogóle był też jedno takie demo, które się nazywało Ace Plotter, gdzie za pomocą joysticka można było sobie we własnym zakresie sterować, jak te wzorki mają wyglądać. Tam obroty według wszystkich osi, częstotliwość, po prostu szał. No, na dole oczywiście jest trzeci element obowiązkowy, czyli scroll. W scrollach pisały się różne rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej, właśnie ze scrolla nawiązałem pierwszy kontakt ze sceną. No i w scrollach rzecz obowiązkowa, czyli kto zrobił daną część, kogo pozdrawiamy, kogo nie lubimy, komu możemy zwrócić uwagę.
Kto nam wisi pieniądze za zeszły, tak. Bo coś nabroił na zeszłym par. Tak, to pamiętam, że ta część, w której obrażało się wrogie albo konkurujące grupy, dziwiło mnie to, ale było częścią krajobrazu.
Tak, krajobrazu folkloru, takiego tak zwanego scenowego. Możemy przejść do kolejnej części. Proszę o naciśnięcie shifta.
To jest chyba nagranie z YouTube'a.
To jest YouTube?
Tak.
Aha, no to... Ale mogę ci przewinąć kawałek.
Tak, teraz mamy kolejną rzecz, która była bardzo popularna, czyli wielki, jak największy na świecie można było zrobić scroll. I tutaj akurat dużo rzeczy się nie pisało, bo bardzo ciężko to było przeczytać, trzeba się było bardzo skupić, ale zrobienie takiego scrolla też na pewno było jakimś wyzwaniem. I tak, na pewno... Widzowie mogą zauważyć, że łatwo się tego nie czyta. Natomiast jest to bardzo efektowne. Było bardzo efektowne, tak?
A poza tym przypomnijmy, że na party dema to się nie oglądało na swoim malutkim ekraniku tak. na przyczepionego do twojej małej atarki, tylko na gigantycznym, na jak największym prześcieradle, zrzutnika najchętniej rzucane i na przykład grupy, które zdawały sobie z tego sprawę i chciały wygrać jakieś kompo, brały to pod uwagę, że to ma bardziej wyglądać na takim gigantycznym niż na twoim ekraniku, bo głosowanie się odbywa na party. Po tym, jak coś na tobie zrobiło wrażenie, na tym wielkim prześcieradle.
Tak, zgadza się.
Nawiązując do tego, co mówiłeś o tych trudnościach, które trzeba było przetrwać, to wyobraźcie sobie, że to co widzicie teraz, no to tłumacząc na nasze realia dzisiejsze, to tak jakby najpierw napisać sobie coś w rodzaju systemu operacyjnego, potem coś w rodzaju DirectX-a, potem coś w rodzaju odtwarzacza opartego na tym DirectX-ie, a potem jeszcze na koniec zrobić tą animację.
Tak, zgadza się właśnie. O ile na początku wszyscy pisali właśnie swoje, tak jak mówiłeś o odtwarzaczach, tak? Tak jak wszyscy na początku, każdy producent czy gier, oni pisali własne swoje procedury do odtwarzania dźwięku, czyli odtwarzacze, natomiast później już scena opracowała standard i wszyscy wykorzystywali jeden player do odtwarzania właśnie muzyki. To już było troszeczkę łatwiej, tak? Nie trzeba było robić tego samemu.
To przewinijmy jeszcze trochę dalej, bo już znamy tego scrolla. Ach, piksele.
Sławna czaszka, z której będą wypływać scrolle pomiędzy oczami, z tego co pamiętam. Też elementy wszystkie obowiązkowe, tym razem logo jest na dole, poruszające się po sinusie.
O tak.
Tak, i teraz wypływają te piękne scrolle z tej czaszki. To był naprawdę efekt wow.
Trzeba było trochę mieć dobrej wyobraźni, trochę pomyśleć, żeby to wymyślić. No bo umówmy się, tak naprawdę to jest tylko fragment ekranu, na którym się wyświetla jakiś scroll i potem jest podłożona ta czaszka, a wygląda znakomicie.
Ja myślę, że jak teraz nas oglądają jacyś młodsi...
To nie wiedzą, czym się ekscytujemy.
To pewnie naprawdę się zastanawiają, gdzie to wow. Na co źle patrzą, że tego nie widzą.
No więc na przykład myślę, że zrobiłoby na nich wrażenie, gdybyśmy pokazali, w jakiej ilości pamięci to się mieści.
Czy tak, wybierzcie sobie dla osób, które, że tak powiem, już nie czają, jaka to była ilość pamięci, to wyobraźcie sobie, to wie, że wasz awatar na Facebooku, czy gdzie tam teraz się spotykacie, ma około 3-4 razy więcej objętości zajmuje niż cała calusieńka pamięć włącznie z dyskietką, pamięcią na dysku komputera Atari.
Także, I czy wasz awatar potrafi się zamienić w czaszkę, w której z oka wypływa napis? Bo nie sądzę.
Tak.
Nie mówiąc o graniu muzyki.
Nie mówiąc o graniu muzyki, o animacjach i tak dalej. No tu widzimy wektorową animację, też był efekt wow na komputerze z 64 kilobajtami, powtarzam, kilobajtami pamięci, gdzie widzimy prawdziwą 3D animację wektorową, dodatkowo z morphingiem, gdzie ta dyskietka zaraz się zmieni, coś innego, nie wiadomo, element standardowy, czyli logo programisty, o teraz widzimy jak to się ładnie zmorfowało, logo grupy. Do tego oczywiście muzyka. To wszystko w tych 64 kilobajtach, czyli mniejszej ilości.
No to jest ciągle jedno demko, my nie odpaliliśmy playlisty.
Tak.
To ono już trwa i trwa.
O, oczywiście elementy muszą być kosmiczne, statki.
Tak, jest TIE Fighter, jest dobrze.
Dobra, a gdzieś dalej kawałek jeszcze?
Jestem ciekawy,
jeszcze?
Co trzeba by było teraz takiemu, nie wiem, 15-latkowi dzisiejszemu pokazać, żeby zrobiło to nim takie wrażenie, jak te demka robiły w chwili, kiedy były pokazywane odbiorcy, ile, 15 lat temu? Trochę więcej już nawet.
Myślę, że to demo akurat, o ile mi pamięć nie mieli, powstało 25 lat temu.
Przewin dalej. Bo to już ten efekt już mamy, znamy.
Widzimy na logo 1990 rok. Także 24 lata temu. Myślę, że w tej chwili dobrą rzeczą, którą można pokazać, żeby mać taki efekt wow, to byłby...
O, Szczecin!
Oculus Rift dla PC-tów albo... No nie wiem.
W Szczecinie był dobra... Znaczy, to było dobre miasto dla sceny.
Tak, w ogóle... Warto też powiedzieć, że właśnie ta grupa, czyli UFMH, opuściła później Atarkę i przeniosła się na wyższe komputery, na Amigi. Widzimy wektorową animacji Polski, tak, mówimy w kraju. To było coś, to było... Wiem, że w tej chwili jest dosyć ciężko to wytłumaczyć, ale na pewno to było coś.
No dobra, coś dalej, dalej jeszcze będzie, czy już nie?
To już jest koniec.
To już jest
nie
koniec.
Nie ma już nic. Ale mamy następne.
Na pewno chcieliśmy jeszcze, pamiętam, w zeszłym razem, jak się spotkaliśmy, chcieliśmy obejrzeć Pierestrojkę i troszeczkę obgadać anegdoty z nią związane. Pierestrojka, czyli ma numerek jeden na naszej liście. Możemy ją trochę ściszyć.
Staram się.
Tak, właśnie, Pierestrojka, jeśli chodzi o anegdoty, to no pierwsza, najbardziej ciekawa, to jest taka, dlaczego słońce jest zielone,
a flaga jest fioletowa, tak, to mówiliśmy o tym zeszłym razem.
Flaga jest fioletowa, tak, to już wszyscy pamiętamy, że okazało się, że grafik nie miał zielonego pojęcia, jakie będą kolory wyjściowe, ponieważ miał zielony monitor, tak, czyli monitor monochromatyczny. Kiedyś były takie monitory, to też dla młodszych czytelników, które wyświetlały albo dwa kolory, biały i czarny, albo wyświetlały kolor zielony i odcień zielonego.
I czarny.
I czarny, tak, no wiadomo, czarny. Kolejna sprawa z ciekawostek to jest to, że to demo zostało przygotowane w ten sposób, że kiedyś komputery wszystkie zasadnicze komputery 8-bitowe odtwarzały dźwięk w mono. I właśnie autorzy tego dema pomyśleli sobie, że fajnie by było z Atari uzyskać stereo. W tej chwili robi się troszeczkę inaczej, ale kiedyś do uzyskania efektu stereo potrzebne były dwa komputery. Działało to w ten sposób, że jednocześnie uruchamiano to demo na dwóch komputerach i synchronizowano naciśnięciem klawisza rozpoczęcie muzyki. Wtedy powiedzmy Atari, które stało po lewej stronie, grało lewy kanał, natomiast Atari, które stało po prawej, grało prawy kanał. Także
nie przez jakiś port szeregowy albo inne dziwo?
Nie, synchronizacja była ręczna. Potrzebne były dwie osoby albo jedna osoba o dwóch długich palcach, która jednocześnie naciśnie jedynkę na jednym komputerze, a shift plus jeden na drugim komputerze.
Przewijmy trochę dalej, bo ten, no... Ileż można na jedno patrzeć, a nie mamy dwóch shiftów?
Tak, a tu już się chyba nic więcej nie dzieje.
Nie, na ekranie się nic więcej nie dzieje. Oczywiście można czytać scrolla. W scrollu są bardzo różne ciekawe rzeczy.
I brzydkie wyrazy.
I brzydkie wyrazy, tak. Natomiast to demo zawiera, z tego co pamiętam, 9 utworów, między innymi cover Żara, któregoś z utworów Jean-Michel Żara, cover Alice Coopera, Poison i wiele, wiele innych fajnych. I oczywiście wszystkie są przygotowane na wersję stereo, czyli dla dwóch różnych komputerów, gdzie jeden odgrywa lewy kanał, drugi odgrywa prawy kanał.
No dobra, to jest demo z 89 roku, więc proponuję, żebyśmy teraz dla porównania z 99 roku, czyli na przykład trójkę, trójkę puścili. Więc 99 rok, czyli w zasadzie nie tak dawno. Tak, to na napisy, co się aktualnie ładuje, teraz obowiązkowo w każdej grze są.
Myślę, że teraz robiąc takie demko, to ten koder pierwsze, co by zrobił, to by sobie Linuxa wziął i użył, co się tylko da z niego.
Już teraz demko można
obudował
zrobić na wszystko i ze wszystkim, więc... I nie trzeba już się tak ograniczać, no nie wiem, no pamięci masz ile chcesz, procki masz takie, że daj spokój.
Tak. W tej chwili pamięci...
Ja tutaj patrząc na to...
To tyle będziesz miał.
Patrząc na to demko, takie pytanie mi się pojawiło. Tu są duże obiekty, które się bardzo często zmieniają, na przykład ta pani, która przed chwilą właśnie się pojawiała. Czy przerzucanie tych danych na ekran to był jakiś problem? Czy można było to zrobić wolniej, szybciej?
No to tak jak widać, tak, jeżeli mniej obiektów jest na ekranie, to animacja działa troszeczkę szybciej, natomiast te panie, te usta, wszystkie to są po prostu nakładane bitmapy wkopiowywane na ekran. Tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą na pierwszy rzut oka, która się od razu rzuca w oczy, to jest, że ten obraz jest taki dzielony na linie.
NTSC.
Tak, nie wiem, czy zauważyliście, ale to bierze się z tego powodu, że obraz jest tak naprawdę wyświetlany co drugą linię i dzięki temu, że co druga linia z kolei jest pusta, procesor ma mniej danych do obrobienia, a to wygląda nadal całkiem nieźle.
Designersko wygląda, płyt świetnie.
Płyt ma takim dody po prostu.
Tak, teraz
o, jest tunel.
Obowiązkowo tunel, co dalej? Muzyczka bardzo przyjemna.
Tak, i właśnie to demo było na pierwszym party, na którym byłem, tak? Czyli to była Opalenica w 1999 roku.
No to musiało zrobić wrażenie.
Tak. Wielkość tego demka, który nie zajmuje teraz całego ekranu, to też było podyktowane jakimiś tam oszczędnościami, tak?
Nie, to jest chyba standardowy format ekranu.
To znaczy nie, tu jest akurat, nie pamiętam dokładnie,
nie widzę.
Czy to jest wąski ekran, czy normalny. Bo, czy na Atari jest tak, że Atari ma sprzętowo trzy szerokości ekranu. Ekran tak zwany szeroki, ekran normalny i ekran wąski. Ekran wąski charakteryzuje się tym, że no to już troszeczkę technicznie może bardziej się zagłębię, ale na obrazie wąskim pamięć jest ułożona w ten sposób, że bardzo prosto i szybko procesor może się do niej odwoływać. Także dzięki zwężeniu ekranu o powiedzmy kilkanaście pikseli z lewej i z prawej strony dostajemy strasznego kopa, tak? Po pierwsze, że procesor ma mniej danych do obrobienia, a po drugie te dane są tak ułożone w pamięci, że w bardzo szybki sposób można się do nich dostać. Teraz
o, tak.
Widzimy bardzo, jak na Atari, bardzo skomplikowany obiekt 3D. Warto wiedzieć, że to jest wszystko liczone w czasie rzeczywistym. Nie ma czegoś takiego, że wcześniej ktoś sobie wymyślił, a to będzie się tak, a nie inaczej obracać. Zrobię kilkanaście klatek.
Screenshoty?
Tak, zrobię screenshoty, bo i tacy byli też osobnicy, którzy tak robili. Ale to wszystko jest liczone w czasie rzeczywistym, czyli w czasie rzeczywistym są liczone obroty, rysowane są wszystkie face'y tego obiektu.
To teraz może siódemkę, Silly Things, to jest 40 kilobajtów, tak?
No, 48 z tego co pamiętam.
48, no ile to jest 48 kilobajtów? To jest tyle.
Tutaj pojawił tyle. Się taki mały problem, że chyba akurat tego nie mam.
Nie ma? To wiesz co, to proponuje The Shrine, w sensie piąteczkę, jeżeli masz. Tak. Daniel mówił, że to jest jego kandydat na faworyta. Dlaczego to jest twój kandydat na faworyta?
Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba design tego dema. I to jaką... Ciężko to może wytłumaczyć osobom, które nie czują tego, ale to demo coś ze sobą niesie, tak? Pamiętam, że naprawdę byłem pod dużym wrażeniem, kiedy to demo zobaczyłem na party, jeszcze w szczególności. To było na Słowacji bodajże, na którymś z foreverów.
Które to lata są?
To jest całkiem niedawno. Wydaje mi się, że około 5, może 6 lat temu.
Cały czas przypominaj o tym porównaniu z awatarem z Facebooka, bo to naprawdę robi wrażenie.
Tak, to dobre porównanie. No i to, że to jest liczone w czasie rzeczywistym, także trochę zmienia...
Tutaj proponuję zwrócić uwagę, że to jest na Atari, że to jest prawdziwy environmental bump mapping, czyli coś takiego, co PC-ty miały sprzętowo dopiero pod koniec, powiedzmy, lat 2000, tak? A tu na Atari można było to zrobić programowo na komputerze w konstrukcji z końca lat 70, poprzedniego wieku.
No tutaj matematyka w działaniu, tak?
Tak, widzimy no dosyć skomplikowany obiekt 3D składający się z kilkunastu innych obiektów 3D.
Face'ów, prawda? To się nazywało face'y.
Tak.
Że jak coś miało ileś tam face'ów, to było trudniejsze.
Więcej danych ma do obróbki, tak? I to tak samo, wszystko jest liczone w czasie rzeczywistym. To bardzo fajny efekt świątyni obracającej.
Dobra chwila, żeby przypomnieć o tym, że szukamy użytkownika Atari, który jeszcze ciągle taki komputer w domu ma. Może chociaż
to,
jako
to my.
Zbytek.
To my.
Zróbcie mi zdjęcie. Wyślijcie na dekompresor na małpa, ojejku, co ja plotę, na kontakt @dekompresor.pl. Jeżeli macie coś takiego w domu i chcielibyście się podzielić, to
ja to od razu rzucę wyzwanie.
Pokażemy wszystkim.
Oglądajcie demko, a ja zaraz coś przyniosę i pokażę, i jeżeli ktoś zrobi zdjęcie czegoś takiego, że ma w domu, to jest szansa, że umówimy się z tobą na kawę.
Dobra, wracając do demka, mamy tutaj już chyba jakiś silnik 3D, który na żywo wszystko to liczy, tak? To już nie jest czysty assembler, którym się po prostu piksele przesuwało po ekranie, tylko to był silnik.
Tak, to było coś w rodzaju silnika. Ja właśnie rozmawiałem z programistą tego dema, który pokazywał mi, jak było przygotowane, cała praca kamery, cała praca polegająca na obracaniu całego tego świata. To wyglądało w ten sposób, że to wszystko działo się na Atari i ten człowiek miał po prostu joystick i do tego joysticka rysował sobie, jak ta kamera ma jeździć po tym wirtualnym świecie. Później to było zapisywane w kodzie i po skompilowaniu dało efekt właśnie taki, jaki widzimy.
To ja bym jeszcze poprosiła o Boogie Nights Lamersów, bo to jest sprzed chyba chwilę, tam rok czy dwa, a w międzyczasie pokażę. Jeżeli ktoś mi przyśle zdjęcie, nie? Daj mnie. Wojtku. Albo niech leci. Wiesz co, ja lubię to demko.
To ty, teraz jesteś na
teraz
ekranie.
Teraz ja jestem. Jeżeli ktoś to ma w domu, jeżeli ma do tego jakieś oprogramowanie i tak dalej, to niech się odezwie. Im szybciej, tym lepiej.
Może wtedy hakować bankomat.
Dobra, dawaj Boogie Nightsy. Ja je lubię, bo on jest designerski i muzyczkę ma fajną.
Kolorowe bardzo. Mm-hmm.
Trochę ewidentnie chłopaki lubili Melon i Lemon Design. Moje dwie ulubione grupy.
Tak, właśnie Boogie Nights pokazuje taki powrót do taki back to old school, tak? O ile we wcześniejszym demie widzieliśmy skomplikowane obiekty 3D, pracę kamery, tak jak tutaj zauważyliście, przygotowanie silnika, to Boogie Nights, mimo tego, że jest późniejszym demem, takim bardziej bliższym naszym czasom, tak?
A to co było? Wyzwanie dla Amigi? Odbijająca się kulka?
No, proszę bardzo, jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy nie inspirowali się Lemonsami i Melonsami, to mają w lewym dornym rogu wyraźną podpowiedź. Tak, wydaje mi się, że drą łacha, ponieważ animacja kuleczki naprawdę dobrze wychodziła tylko na Amidze, mam wrażenie.
Mhm. Także
nie wiem czemu.
Mamy takie bardziej odwołania do takich bardziej klasycznych dem, czyli tu widzimy taką salę, tak, dyskotekową. To jest wszystko też zrobione na tak zwanym floterze, czyli na czymś takim, co było robione już, powiedzmy, 20 kilka lat temu, natomiast tu widzimy to w nowym wykonaniu.
Naprawdę, to demko jest jakieś młode, ono ma 2 lata, czy coś takiego?
Tak, bodajże 2,
nie pamiętam.
Sprzed 2 lat jest, tak.
Tak.
Czyli grafik miał już kolorowy monitor.
Tak, to już miał. Tak, tu warto wiedzieć, że praktycznie 99% oprogramowania, które jest tworzone teraz na Atari, ono jest tak naprawdę tworzone na PC-tach. Bo, no, jednak umówmy się, o wiele łatwiej jest pisać sobie na PC-cie, w jakimś notatniku, czy w jakimś specjalnym, jakimś ID i szybciutko za pomocą jednego klawisza skompilować to i od razu widzieć efekt na tym, na ekranie PC-ta za pomocą emulatora. No wcześniej to wyglądało w ten sposób, że pisało się na prawdziwym Atari. Kompilacja trwała, powiedzmy, od kilkunastu sekund do kilku minut, jeżeli to było coś bardziej ważnego. Do tego dochodziły jeszcze operacje na dyskietkach, które no, też troszeczkę zajmowały. Natomiast tutaj mamy jednocześnie mamy edytor, mamy debugger i to wszystko działa w mniej oka. Teraz jest o wiele, wiele łatwiej. Natomiast z drugiej strony no nie ma tyle czasu, kiedy się było dużo, dużo młodszym, tak? Kiedy można było po przyjściu ze szkoły rzucić plecak pod biurko i zająć się kodowaniem, robieniem grafiki czy pisaniem muzyki. Teraz niestety już tak łatwo nie jest.
Ale gołym okiem widać, że jest dużo bardziej kolorowe i że te kolory są bardziej takie smacznie dobrane.
No, bo mieli kolorowy monitor.
No i kogoś też z wyczuciem. Pamiętam, że bolało mnie strasznie mnóstwo dem.
Ten wąż na mnie zrobił bardzo duże wrażenie.
Bo niestety...
Fajne.
Wyczucie, znaczy taki jakby gust... Dobranie kolorów, czy w ogóle estetyki, to było coś na wagę złota. Rzadko się spotykało. No zobaczcie, kurczę, tak naprawdę my wiemy, że to są efekty łatwiejsze trochę do zrobienia, tak naprawdę po taniości, żadnego 3D, żadnych takich tam w zasadzie, ale ładne. O Jezu, nie, teraz tak powiedziałam i teraz znajdzie mnie ten programista i będzie miał rację. Bardzo kawał dobrej roboty, chłopaki. Pamiętam, to teraz nie pora, ale jak zobaczyłam pierwszy raz takie prawdziwie designerskie, wymyślone, opracowane pod jakąś myśl demko na Amigę, no to spadły mi buty.
Ale grafika się zmienia, efekty są już to nowe, a muzyka, muszę powiedzieć, że tak jakby cały czas z jednej płyty. Troszeczkę mi brakuje tutaj takich jakichś nowych pomysłów i nowego podejścia, nie wiem.
Sampli ci brakuje po prostu.
Znaczy, może nie, warto powiedzieć coś takiego, że układ, za pomocą którego w Atari jest generowany dźwięk, on tak naprawdę nie był stworzony do, nie był pomyślany jako osobny syntezator dźwięku, tylko oprócz tego zajmuje się obsługą joysticków, zajmuje się obsługą czegoś takiego, co się nazywało wiosenka, czyli potencjometry, jak również zajmuje się obsługą klawiatury, tak? Także no, nie wymagajmy rzeczy niemożliwych, aczkolwiek sample, czyli taka muzyka już bardziej zbliżona, nie generowana komputerowo, tylko zbliżona do tego, co słuchamy na co dzień, również jest możliwa, tylko że bardzo ciężko zmieścić w tych 64 kilobajtach, tak? Tam się musi jeszcze zmieścić, powiedzmy, system operacyjny, musi się zmieścić jakiś player do tego, no i dane. Czyli no, wszyscy wiedzą, że no, dane dźwiękowe takie samplowane zajmą strasznie, strasznie dużo miejsca. Naprawdę, starczyłoby miejsca w tych komputerach na, powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt sekund, może powiedzmy, dosyć słabej jakości takiej zgranej muzyki.
No teraz sobie oglądamy te napisy, oglądaliśmy napisy końcowe, gdzie były ksywy ludzi i grup, którym dziękujemy i tak dalej, tam dalej pewnie byłyby disy, komu nie życzymy dobrze. No tak, no bo to tak naprawdę będziemy już kończyć, więc ja bym chciała, tak, my rozmawialiśmy o tym wcześniej, spytać, żeby być na scenie, trzeba było mieć ksywę. Przecież nikt nie występował tam pod imieniem.
Dlaczego? Dlatego, że o ile powiedzmy w szkole, tak, czy na podwórku, my sobie sami ksywy nie wymyślaliśmy, tak? Tylko powiedzmy, ktoś był łysy, ktoś był siwy, ktoś był czarny, albo ktoś był kulawy. Natomiast tutaj na scenie każdy wymyślał sobie ksywę samemu, także można było być na przykład Red Dragonem, albo Bloody Vampire'em, albo coś w tym rodzaju, także każdy mógł się przedstawiać w jaki sposób chce.
A podpisać swoją pracę jakimś takim...
Podpisać
zajebistą ksywą, to jakoś tak bardzo macho. Tak, no mówmy się, na scenie prawie wyłącznie chłopaki, no więc...
Tak, i jeszcze pamiętam nawet w którymś ze scenowych magazynów rozprowadzanych na scenie był nawet poradnik, jak sobie taką ksywę wybrać.
Naprawdę?
Tak, czyli na przykład, że nie można było się nazwać, nie wiem, Teddy Bear albo Biały Królik, tak, czy coś w tym rodzaju, tylko najlepiej było się wybrać, nie wiem, jakiś Darth Maul albo właśnie Bloody Vampire albo Slayer albo coś w tym rodzaju, tak?
Czyli jak najczęściej... u Azjatów, tam imię bardzo dużo znaczy i trzeba sobie umieć dobrze wybrać.
Tak. Bardzo, bardzo często spotyka się na scenie na przykład ksywy, które są zaczerpnięci, nie wiem, z powieści Tolkiena, z jakichś różnych innych fantastycznych...
Ze Star Warsów.
Ze Star Warsów. Także no to było w pewien sposób, można było odzwierciedlić to, jak się chce, żeby się było przedstawianym, tak?
Tak sobie teraz lecę po tych ksywach i bardzo dużo ludzi miało ksywy od nazwiska. Wiadomo, no, jak ktoś miał na imię Michał i był na scenie, to znaczy, że był jednym z 600, więc trzeba było trochę bardziej pokombinować. I większość miał jakieś takie normalne ksywy.
Michał 443.
To trochę tak, no ale przecież właśnie, nie o to chodzi. Tam niektórzy mieli, jak na przykład, nie wiem, imię z błędem ortograficznym.
Tak, właśnie w tym poradniku, który pamiętam, tam było napisane, że tak, jeżeli masz takie właśnie imię, na przykład masz takie popularne Michał, Jacek, trzeba było obowiązkowo je zamienić na język angielski i z przodu sobie coś dodać, na przykład Sir Jacek, albo Lord, albo Dart Jack, o. To już Dart Jack to już jest zupełnie co innego niż jacuś.
A potem przylegały te... No,
i wszyscy według tego samego algorytmu postąpili.
Nie, no wiadomo, dobra, że
słuchajcie.
Tak, ale no, dla kogoś jakaś to inspiracja mogła być.
Godzinka nam minęła, trzeba by było kończyć.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo jesteś fajnym gościem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś cię zaprosimy, jak coś się będzie działo. Subskrybujcie nasz kanał Dekompresor TV. Zapraszamy do naszych społeczności na G+ i na Fejsie i gdziekolwiek, gdzie możecie nas polubić. Lubcie nas, potrzebujemy waszego lubienia bardzo. Zapraszamy.
Tym razem zrobimy troszeczkę inaczej i potniemy ten odcinek też na fragmenty, więc będzie można sobie spokojnie po kawałeczku to oglądać.
Zapraszamy na 12 maja.
Zapraszamy 12 maja przypominamy, że będzie Dark Web.
O 21 naszym gościem ponownie będzie Alex, specjalista od bezpieczeństwa. Za tydzień, o tej samej porze.
W czwartek o tej porze będziemy mieli jeszcze z Alicją i Sebastianem najnowsze wieści z kin, co się tam będzie działo, co widzieli ciekawego, też się dowiemy. Także zapraszamy. No i cóż, no dzisiaj wystarczy. Śpijcie dobrze.
Nie
zmarznijcie.
A napiszemy jeszcze, wkleimy pod odcinkiem na dole linki do stron, na których są zapowiedziane następne atarowe party. Możecie pojechać, zobaczyć, jak jest fajnie.
Można by chyba też wspomnieć, że Pixel Heaven się szykuje, to też gdzieś tam troszeczkę w temacie.
Już niedługo. Pójdziemy tam, zrobimy
koniec
dla was
maja,
raport.
Początek czerwca.
Tak. Zrobimy
także
reportaż.
Zerkajcie do internetu, zobaczcie, co możecie już się dowiedzieć na temat Pixel Heaven. Jeżeli nie wiecie, co to jest, a zaciekawiliśmy was to u nas na kanale na YouTubie. Zeszłoroczna relacja do obejrzenia jest, do nadrobienia. A dzisiaj dziękujemy bardzo, dobrej nocy.
Zapraszamy na party.
Dzięki, do zobaczenia.
Dzięki.
I przysyłajcie zdjęcia.